Zadzwonił do mnie dyrektor ze Szczerku Grzegorz Wagner i zaprosił mnie do współpracy, tylko że ja już przez ten telefon powiedziałem, czy dyrektor wie o tym, że jeszcze nie skończyłem szkoły. No i powiedział, że dobrze o tym wie, że zaprasza mnie, że będę po prostu jednym z uczennic, nazwijmy to. Po 2 latach pracy w Szczyrku, tylko z Kometami, usiadłem na meczu, rozłożyłem komputer. Wiesz, pierwsza akcja i miałem to tak, o kurczę, jednak szybciej to troszeczkę jest, nie? No pamiętam, jak Czerna w Szczyrku nie wiedziała, ile mam lat i powiedziała pierwszy dzień dobry, no to ja tam szybko sprowadziłem, że ja z twoim bratem do szkoły chodziłem, no to możesz cześć powiedzieć, nie? Przed pójściem spać każdy ten ranking sprawdzał i sobie na grupie screeny wysyłaliśmy, że o, dzisiaj 0,88 punkta wygraliśmy. No, tak było.
Cześć Kacper, miło mi Cię gościć w moim podcaście. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za chęć rozmowy.
Witam.
Gdy przygotowywałem się do rozmowy, muszę zadać podobne pytanie, jakie zadałem Cezarowi Hernandezowi, który jest znany jako w środowisku jako taki świr od statystyk. Dobry byłeś z matematyki w szkole?
No tak, raczej tak.
Bo bije do tego, czy żeby być dobrym statystykiem, trzeba się znać na liczbach właśnie w takim sensie matematycznym.
Nie do końca. To nie jest tak, że musisz być jakimś super matematykiem, żeby się za to brać, ale wiadomo, podstawy i brak błędów jest potrzebny.
Zauważyłem, pochodzisz z Jastrzębia Zdroju, czyli tak. Miasta znanego z siatkówki.
I popraw, nie da się ukryć.
Popraw mnie, jeśli się mylę, ale czy to prawda, że ty zacząłeś pracę jako statystyk mając 15-16 lat w akademii?
Pracę nazwijmy. Naukę. 2012, no to miałem 14 lat.
14 lat?
14.
I skąd się tam znalazłeś?
Skąd się to wzięło? Wzięło się z tego, że właśnie próbowałem grać w siatkówkę w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. I jak ta akademia powstawała, to podział był mniej więcej taki, że gimnazjum składało się z chłopaków głównie z okolic Jastrzębia, a liceum to już byli bardziej ściągani z całej Polski chłopcy. No i na tym przełomie właśnie gimnazjum i liceum już myślę, że wiele osób zauważyło, że siatkarzy, to ja nie będę. I trener mi zaproponował, żebym się zgłosił do pierwszego statystyka Jastrzębia, do Bogdana Szczebaka, no i żebym spróbował. Jeżeli mi się spodoba, może coś z tego wyjdzie. No i do dzisiaj to trwa.
Ale to czułeś to? Nie miałeś takiego poczucia, że kurczę, no szkoda, że nie wyszło, wiesz, w grze, że to taka troszeczkę, nie wiem, nagroda pocieszenia, nie wiem, próba jakby zostania. Nie miałeś takiego troszeczkę, jak w ogóle podchodziłeś do
tego? Znaczy wiesz, jeżeli od dziecka gdzieś twoje marzeniem jest na przykład zostać siatkarzem, jesteś w tej szkole, ale widzisz, że są od ciebie lepsi, a gdzieś widzisz, że jest możliwość zostania trochę przy tym sporcie, to próbujesz w inny sposób.
To od razu tak jakby poczułeś, że
nie,
to jest
nie
to?
Od razu. To bardziej była taka, wiesz, spróbowanie jakiejś nowej zajawki, nazwijmy to. Ale no zostało. Przyjęło się, mi się to podoba i...
I co było najtrudniejsze na początku?
Najtrudniejsze? Szczerze nie wiem, jak ci na to pytanie odpowiedzieć, co było najtrudniejsze. No najtrudniejsze na pewno na początku musisz zapoznać się ogólnie z programem statystycznym, nabrać trochę tempa pracy, jeśli chodzi o samopisanie. Ja myślę, że to jest taka rzecz, która odrzuca osoby, które się za to biorą na początku, ale... Poszło.
No to były czasy, kiedy... to brzmi jakby to było dawno, ale to był okres, kiedy chyba tylko data volley istniała, tak?
Tak, wtedy jeszcze była tylko data volley, także nie uczyłem się na początku na dacie volley, bo data volley miała jeszcze taki program, córkę bym to nazwał, Click and Scout. Miałeś tableta i na tablecie sobie kreśliłeś strzałeczki. Jeden zawodnik to była mała ikonka i zarysowałeś strzałkę. I to był mój pierwszy rok właśnie nauki tego i od następnego roku przeszedłem na naukę daty volley.
I później jakoś jak skończyłeś liceum, to przeniosłeś się do Szczyrku.
Nie skończyłem liceum. Skończyłem gimnazjum sportowe w Jastrzębiu. Poszedłem do normalnego liceum, zwykłego, do klasy matematyczno-językowej. I po wakacje między 2. a 3. klasą liceum, kiedy jeszcze liceum było 3-letnie, zadzwonił do mnie dyrektor ze Szczerku Grzegorz Wagner i zaprosił mnie do współpracy, tylko że ja już przez ten telefon powiedziałem, czy dyrektor wie o tym, że jeszcze nie skończyłem szkoły. No i powiedział, że dobrze o tym wie, że zaprasza mnie, że będę po prostu jednym z uczennic, nazwijmy to. I było nas w klasie 11 osób, z czego 10 dziewczyn plus ja. Przez rok.
Czyli w cyrku skoczyłeś szkołę, jakby zdałeś maturę tak, i tak dalej. I to była klasa siatkarska?
No tak, no w cyrku jest SMS PZPS-u. Także tam były dziewczyny u mnie w klasie typu Marysia Stenzel, Martyna Świrat, Julka Nowicka. I tak, ale nie pisaliśmy matury w szczyrku, tylko akurat dziewczyny grały, co to było? Kwalifikacje do jakiegoś turnieju, nie wiem, teraz trzeba Mistrzostwa Europy i grały to w maju, w okresie matur i mieliśmy przesuniętą maturę na czerwiec. I pisaliśmy ją w OKE, w Jaworznie, nie w szczyrku.
Ale w ogóle to skąd cię wypatrzył trener Wagner?
Nie wiem, to pytanie to do byłego już dyrektora Wagnera. Myślę, że po prostu Szczyrk Jastrzębie nie jest daleko od siebie, a w Szczyrku też pracowali nauczyciele, z którymi wcześniej miałem kontakt w Jastrzębiu. Myślę, że to gdzieś tam ktoś mnie polecił.
A bliscy nie robili ci kłopotów? No jednakże, wiesz, przed ostatnim rokiem opuszczasz jakby rodzinny dom.
No, były pytania właśnie, trochę postawienie dwóch sytuacji. Co zrobisz po maturze, jak zostaniesz w Jastrzębiu i napiszesz maturę, co później? Czy nie wiem, czy znajdziesz klub i tak dalej, czy wziąć tak naprawdę gotowca. No i z rodzicami podjąłem decyzję, żeby pójść do szkoły PZPS-u.
Brałeś pod uwagę jakiś plan B? Miałeś już pomysł? Znaczy, kiedy uznałeś, że to może być twoja praca?
Właśnie wtedy zastanawiałem się, czy iść do tej szkoły. To już domyślałem się, że to jest taka decyzja, że wtedy idę już tak trochę na głęboką wodę, że wtedy już przy tej siatkówce prawdopodobnie w pewien sposób zostanę. I nie wiem, nawet wybór studiów będzie już trochę pod kątem tego pracy w siatkówce, a nie normalnego życia, nazwijmy to.
Nie kusiło cię, żeby w trenerkę pójść?
Wiesz co, no, przyjęło się, że generalnie statystycy w późniejszym etapie zostają trenerami, najpierw asystentami, później trenerami, ale myślę, że to przychodzi z wiekiem, a zaznaczyłeś to, kiedy zacząłem, także to jeszcze tego na pewno nie czuję i w ogóle nie mam takich na razie. Może gdzieś inspiracje na przyszłość pewnie są, ale no, na pewno jeszcze nie ten czas.
Ale właśnie wspomniałeś o tym trendzie. Nawet w ostatnich latach jest tak dosyć mocno zauważalne, że statystycy tak dosyć szybko już przychodzą. Nawet widzimy, nie wiem, przykład Maciek Biernat z Budowlanych, właśnie trener Cezar Hernandez, chyba, nie wiem, czy Radek Wodziński też nie
tak.
Mówi?
Tak.
No, wielu,
statystykiem reprezentacji.
Tak, no to wielu statystyków, niektórzy szybciej, niektórzy później przechodzą. Nawet często się krytykuje, że teraz jest taki właśnie napływ, tutaj szczególnie trenerzy stardaty mówią, że jest taki napływ właśnie trenerów statystyków, dla których właśnie liczby są tylko takim majestatem, oni się...
Tak, ale pozwolę, że ci przerwę, to teraz tak, nie byłoby statystyków i masz na przykład, jesteś pierwszym trenerem zespołu, potrzebujesz asystenta do swojego zespołu, czy to powiedzmy klubowego i teraz tak naprawdę szukasz asystenta i co robisz? No albo szukasz wśród, nie wiem, znajomych, trenerów i tak dalej, albo właśnie próbujesz zrobić ze statystyka trenera. I wtedy jest, powiedzmy, taki proces. Ale tak jak zapytałeś, czy to czuję, na pewno na razie nie.
Też rozmawiałem o tym niedawno z trenerem Grbiciem. O tych właśnie, że trenerzy starej daty uważają, że oni mają takie czucie. Że po co mi statystyki, jak oni odnosili sukcesy za czasów, kiedy nie istniała data volley i po co tak, że tam co im z tego, że tam, nie wiem, zawodnik będzie miał tam 50-60%, jak on wie, który jest dobry, on wie, który ten, w ogóle kupujesz takie...
Wiesz, ale to na jaki aspekt życia byś nie spojrzał, to wszystko się rozwija. Tak naprawdę statystycy zaczęli się, powiedzmy, na przełomie 2000 roku, gdzieś wtedy pomału zaczął tworzyć się program, zaczęli się pojawiać ci ludzie w sztabach szkoleniowych, ale spójrzmy na inne rzeczy. Kiedyś nie było wideoweryfikacji, a czy sobie teraz wyobrażamy siatkówkę bez wideoweryfikacji? No są niektóre mecze bez, no to wiemy, co się dzieje.
Kontrowersje.
No dokładnie.
A jak rozmawiałem z Cezarem, to on powiedział mi, że rola statystyka to jest eliminacja niespodzianek i tłumaczenie liczb na język siatkarski. Zgodziłbyś się z tym?
W pewnym aspekcie na pewno.
Ty jak taką swoją wersję definicji pracy statystyka, to jaką masz?
Definicję pracy statystyka? Ogólnie podzieliłbym to tak na trzy obszary, czyli tworzenia bazy danych, czyli powiedzmy tego kodowania meczu na żywo. Drugi obszar to jest przygotowanie do meczu. Zawodniczka i zespół ma być gotowy do meczu pod względem taktycznym. A trzeci obszar to już jest takie bardziej rozszerzone, nazwałbym to obserwacją zawodniczek, obserwacją ich postępów, postępów zawodnika, zespołu. Też pod kątem transferowym, czy to w aspekcie klubowym, czy doboru zawodniczek do reprezentacji. To już jest taki obszar, gdzie jest naprawdę dużo baza danych stworzonych.
Czyli ty jako statystyk też wspomagasz klub przy wyborach zawodniczek? Czy jakoś tam twoja opinia jest jakoś tam ważna, czy ty tylko dajesz jakby liczby i no wy sobie sami tam...
Znaczy w momencie, kiedy ma być podjęta decyzja, no to nie ma opcji, że zawodniczka zostanie zakontraktowana, przynajmniej u nas w klubie, bez sprawdzenia historii co najmniej poprzedniego sezonu i co się działo wcześniej, pod względem właśnie tym liczbowym na boisku.
I to często same liczby tylko decydują o tym, czy ktoś przyjmie...
Nie, to jest procent tego tak naprawdę, bo tak kontraktując zawodniczkę musisz o niej wiele rzeczy wiedzieć. Pod względem charakteru, pod względem właśnie statystyk tego, co robiła w poprzednim sezonie i pod względem samej charakterystyki gry. Czy ta zawodniczka jest potrzebna w zespole, typu jak dobierasz środkowe, no to możesz w teorii to zrobić, ale jak masz trzy środkowe, które grają, trzy, cztery środkowe, które grają tylko z przodu, no to przydałaby ci się też ta, która gra na faście. Także pod takim względem wiele jest rzeczy, które analizujesz w tym kontekście.
A jak się, czy w ogóle w porównaniu tam 10 lat będzie, jak tak zacząłeś tak na dobre już pracę statystyka?
No to bym podzielił na wiele etapów tej nauki, wdrażania się, ale no powiedzmy, że teraz jest piątorek w Ekstraklasie.
Chodzi mi bardziej bije do tego, jak się zmieniały, czy statystyki, rola statystyka zmieniła się od czasu właśnie, kiedy się uczyłeś do dzisiaj? Coś takiego się pojawiło, co zmieniło w ogóle punkt widzenia na tę pracę?
Rola statystyka myślę, że jest podobna, ale bardziej rozwijają się nasze narzędzia do pracy. Typu wiesz, jak statystycy w roku, nie wiem, 2004 zaczynali, czy jeszcze wcześniej trenerzy sami analizowali wideo, to są słynne historie, że na kasety VHS. Później wchodziły już lepsze kamery, gdzie już mogłeś sobie na tą kartę SD sobie to nagrać. A teraz wiesz, od momentu, kiedy porzucamy pomału program ten włoski i mamy swój polski program Volley Station, to pokazuje, jaki jest obszar do zagospodarowania pod względem rozwoju technologicznego w statystyce siatkarskiej.
A czy czasami właśnie tych statystyk nie ma zbyt dużo może? Czy te liczby czasami nie mogą przytłoczyć?
To zależy od trenerów. Są trenerzy, którzy ci nigdy nie powiedzą, że czegoś jest za dużo i będą analizowali wiesz, wszystko, co jest możliwe. Są trenerzy, tak jak już wspomniałeś, nazwijmy to starszej daty, ale niekoniecznie wszyscy starszej daty tacy są, że nie przejmują się tak bardzo liczbami, ale no.
A jak zawodniczki podchodzą do statystyk?
Też różnie. To wiesz, w zespole masz 12-14 zawodniczek. Każda z nich dostaje takie same kartki, powiedzmy, i nie wiem, dwie, trzy spojrzą, przejrzą, wiadomo, muszą to wykonać, ale większej wagi do tego nie przykładają. A są takie, które wiesz, praktycznie po każdym wideo jeszcze do ciebie podejmą, a coś więcej poproszą.
Ale właśnie, nie, bo to ciekawa historia, jak rozmawiałem z Maćkiem Biernatem, powiedział, że często jest taka historia, że na zawodniczkę przyjdzie po dobrym meczu, po dobrym treningu, pokaż mi tam te wideo i tak dalej. Później daje do agenta, agent sobie już tam do
są promocji. Są te zawodniczki, które po dobrym meczu im się wydaje, że był dobry, podejdzie tak. I powie, że te ale liczby się nie zgadzają.
Ale po złym już takiej chęci nie ma. Jak to jest?
Jest też taka zależność, że wiesz, zawodnik się zapyta, czy było dobrze, jak było dobrze. Ale to, no mówię, zależy od człowieka tak naprawdę.
To, co mnie najbardziej właśnie ciekawi, bo czym jest, bo to z tego, co dobrze rozumiem, to przyjęcie perfekcyjne dla ciebie może być takie, a dla jakiegoś innego statystyka może mieć inne normy, to prawda? Że to jest takie...
W teorii tak za bardzo nie powinno być, nawet patrząc, że na stronie ligowej są statystyki, które są zbierane z każdego, jest 12 zespołów, to masz 12 różnych osób. Także w teorii to powinno być podobne. W miarę jest. Wiadomo, że jak weźmiesz sobie mecz od dwóch różnych statystyków, to tam będą małe różnice procentowe, ale to nie są aż na tyle duże rozbieżności, że teraz powiemy, że u mnie przyjęcie perfekcyjne jest inne niż u kogoś innego, że u kogoś to jest na trzecim meczu. No bo tak nie jest.
To właśnie, to wytłumacz, czym jest dla Ciebie przyjęcie pozytywne, czym perfekcyjne, a czym negatywne?
No to zaczynając od najlepszego, to masz przyjęcie perfekcyjne, kiedy jest przyjęcie do tego przysłowiowego zera, kiedy rozgrywająca może rozegrać tak naprawdę wszystko i ma pełną swobodę w tym rozegraniu, ponieważ jest dobra parabola piłki. Przyjęcie pozytywne, czyli te plusowe, to jest lekko już od siatki i też na szerokości. I później zaczynamy już przyjęcie, które się zalicza do negatywnego i to jest trochę mała kontrowersja właśnie wśród zawodników, jak ci przyjmie 10 razy na ten trzeci metr i to już jest przyjęcie negatywne w teorii, trzeci, czwarty metr. A jest już to negatywne przyjęcie tak naprawdę.
Czyli zdarza się zawodnik.
Ponieważ rozgrywający już nie ma tej swobody w rozegraniu, nie wystawi ci każdej piłki.
Czyli zawodniczki mogą się wkurzać, bo im się wydaje, że jeszcze przyjęły, no w miarę dobra, rozgrywająca tam ogarnęła sprawę, a jednak ty taki musi być
tak,
chłodny.
Dlatego ja wtedy rozmawiam, że wiesz, nie przywiązuj tak dużej wagi do tych liczb, tylko spójrz po prostu w szerszym kontekście tego, co zrobiłaś. Ja ci powiem, że przyjąłeś 10 razy na ten trzeci metr, bo to było dobre przyjęcie, bo my dalej gramy, wiesz, w dobrym systemie.
A czy różni się praca statystyka z kobietami, z mężczyznami? No miałeś ten krótki okres, tak, Wystrzębiu. Teraz w ostatnich latach jesteś praktycznie tylko właśnie siatką u kobiet związany. Czy jest w ogóle jakaś różnica?
Wiesz co, no ja pracowałem, uczyłem się przy młodej lidze w Jastrzębiu i też pomagałem przy pierwszym zespole na meczach domowych. Także ja tak naprawdę byłem bardziej takim obserwatorem tego, co się dzieje dookoła. Ja tam pomagałem na zasadzie właśnie napisania meczów, żeby z tego meczu był raport meczowy, żeby trenerzy mogli sobie coś przygotować, ale to bardziej oni dostawali materiał i z tego działali. Ale wiadomo, różni się. Miałem raz taką okazję, jak byłem w Szczyrku, zadzwonił do mnie Bogdan ze Szczębia, że potrzebuje pomocy na meczu, bo nie ma drugiego statystyka i trzeba napisać mecz do internetu, czy mógłbym przyjechać. No niedaleko ze Szczyrku. To zapytałem w Szczyrku, czy mogę wziąć jeden dzień wolnego, jedno popołudnie wolnego i pojechać. Pojechałem, no i wiesz, tam już po 2 latach pracy w Szczyrku, tylko z kobietami, usiadłem na meczu, rozłożyłem komputer. Wiesz, pierwsza akcja i miałem to tak. O kurczę, jednak szybciej to troszeczkę jest, nie? Ale to kwestia 2-3 minut do przyzwyczajenia, że jest szybciej, a krócej. Właśnie tak bym to zdefiniował, że siatkówka mężczyzn pod względem kodowania jest po prostu szybsza gra, krótsze akcje, a u kobiet te akcje są długie, dużo obron, dużo wymian.
Czyli trzeba być też, co za tym idzie, szybszym, no i tak bardziej skupionym, tak?
No, powiedzmy, ale to tak jak mówię, na tym meczu to było 2 minuty do przestawienia się.
A czym się różni, bo też słyszałem takie historie, że włoscy trenerzy, w ogóle włoska siatkówka, włoscy statystycy i inni statystycy, że ci włoscy, że trenerzy mają jakieś takie inne podejście w ogóle do statystyk, o co chodzi, bo tak właśnie wielokrotnie słyszałem takie coś, że we Włoszech to oni mają jakoś inaczej patrzą na te statystyki.
Pod jakim względem może?
Właśnie ja się chciałem dowiedzieć, bo zawsze słyszałem o takim podziale, że ci włoscy mają jakąś taką swoją modłę, nie wiem, czy to może wynika tylko, może to tylko z tego, że oni korzystają z daty, bo to jest ich program, albo... Czy nie widzisz różnicy między... Nie, bo pracowałeś i z Polakami, i z...
Może to się bierze z tego i to teraz u nas, myślę, że w kolejnych latach też to się będzie pojawiało, że ta data volley była włoskim programem i u nich była najbardziej dostępna, czyli wiesz, u nas, we Francji, w Niemczech ten program tak naprawdę używały drużyny ekstraklasowe, no bo reszty nie było za bardzo na to stać. No a we Włoszech podejrzewam, że ten program był bardziej dostępny, no to może, nie wiem, było więcej statystyków, może o to ci chodzi. A teraz u nas powstaje polski program i wiesz, program tak naprawdę ma dostęp trener młodzików czy kadetek. Także jest ta większa dostępność i przez co idzie, może właśnie więcej osób będzie tymi statystykami w przyszłości. Może z tego się to bierze, że właśnie we Włoszech było po prostu dużo ludzi do pracy, nazwijmy to.
A duża jest różnica między tymi programami, tak jakbyś miał dla laika opowiedzieć?
Jest duża, ponieważ ten program włoski już się za bardzo nie rozwija, tak naprawdę została zrobiona nowa wersja parę lat temu i ona tak jak została zrobiona, tak została zostawiona. I wchodzi polski program, wiadomo, na początku Jest dużo rzeczy, było dużo rzeczy.
Było kontrowersji, dużo zamieszania w pierwszym sezonie.
A to zawsze jak jest coś nowego, to jest dużo kontrowersji. Dużo rzeczy, wiesz, było trzeba przetestować, czy coś jest potrzebne, niepotrzebne. Teraz jak już w miarę jest to rozwinięte, bo nie wiem, jeżdżąc na turnieje międzynarodowe widzimy, ile zespołów już z tego korzysta. Bo teraz jak kiedyś spojrzałeś, to była data, jeden zespół, jak się to wchodziło, to był jeden zespół z Wallisterza, a teraz już mam pół na pół na przykład. Wiele zespołów typu Stany Zjednoczone też już korzystają z tego naszego programu. Także tak, myślę, że...
Ale z tego co wiem, na przykład w Lidze Mistrzeń, tutaj LKS, musieli mieć jednego statystyka pod datę, bo chyba CEF korzysta z daty, i jednego jakby, i jednego mieli jakby swojego takiego pod Volleystation.
Tak, no bo jako gospodarz meczu masz obowiązek dostarczania statystyk do serwera CEF i to później idzie do telewizji, do dziennikarzy i tak dalej. Także no musisz zapewnić to, no i jeżeli zespół chce korzystać z Volleystation, no to muszą zapewnić też drugą osobę do tego. Ale to też myślę kwestia czasu, i, bo to są umowy podpisywane tak naprawdę z CEW-em. Także nie wiem na ile to, na jaki okres teraz jest podpisana i oni muszą się z tego wywiązać. No ale we FIFOB już drugi, czy to był pierwszy rok? Pierwszy rok był teraz. Volleystation obsługiwało wszystko, i bazę statystyczną, i sędziowską.
A jak pracowałeś...
Także to w drugą stronę, jakby było trzeba, ktoś kto obsługuje tylko datę, to musisz obsługiwać przez Volleystation. Także to w dwie strony działa. CEF na dacie, a FIFOB już na Volleystation działa.
A jak pracowałeś w cyrku, to również pracowałeś jakby z kadrą młodzieżową.
Tak.
I czym się różni praca statystyka w kadrze, a w klubie?
Tak naprawdę robisz bardzo podobne rzeczy, tylko tutaj masz inny zakres czasu. W klubie działasz bardziej mikrocyklem tygodniowym, nazwijmy to do meczu. Wiadomo, że często grasz środa, sobota, ale jest to bardziej wydłużone w czasie, masz więcej czasu na przygotowanie i tak dalej, także możesz sobie bardzo dobrze zorganizować tą pracę, a na turnieju, nazwijmy to kadrowym, no to już masz mało czasu, musisz sobie bardzo dobrze wszystko zorganizować, bardzo dobrze podzielić pracę. No i działasz, wiesz, bardzo szybko. Musisz przygotowywać.
A jakby praca statystyka to też jest praca jakby, nazwijmy to, scoutmana, w sensie, żeby analizę rywala? Czy...
To zależy tak naprawdę od podziału obowiązków w zespole, bo może być statystyk, analityk, który robi wszystko, a możesz tak naprawdę, jak masz sztab stworzony z wielu osób, to możesz tą pracę podzielić, że statystyk może tylko nawet mecze kodować. Także to już zależy się tak naprawdę od każdego poszczególnego sztabu, jak mają tą pracę podzieloną. Nie wiem, teraz na przykładzie kadry, no to jest nas kilku i tak, jest dwóch statystyków w ogóle. Obaj kodujemy, robimy całą bazę danych, powiedzmy jesteśmy na VNL-u, no to jest tych meczów sporo i to robimy. Poza tym przygotowujemy to, co poleci na wideo dla dziewczyn. A trenerzy mają też podzielone swoje obowiązki na zasadzie jeden ogląda side-out, drugi ogląda breakpoint, przygotowują zagrywkę, kierunki w ataku i tak dalej. Także to jest podzielone bardzo.
Ale dla Ciebie nie byłoby problemu, nie ma problemu, czy to, czy jedno, czy drugie?
Nie, idziesz do klubu, w którym musisz zrobić wszystko, no to zrobisz wszystko na przykład. No, to nie ma większego problemu. Tylko wtedy musisz sobie też to dobrze zorganizować.
A skąd się wziął chemik w Twoim życiu?
Skąd się wziął chemik? Myślę, że właśnie przez te kadry młodzieżowe. Byliśmy na jednym turnieju razem z Przemkiem Kawką. To były Mistrzostwa Świata chyba kadetek, czyli to U18 będzie. I to był moment, kiedy Przemek w klubie miał zostać już asystentem i szukał jakby w swoje miejsce kogoś i przyszedłem do chemika.
Nie było dla Ciebie takim właśnie... Czułeś przeskok? Jak... Przechodząc właśnie z cyrku do
Poli? Wiadomo, że jest różnica pracy z młodzieżą, a pracy z, nazwijmy to, zawodowcami. W ogóle przychodzę do klubu, który ma historię. Nie wiem, przychodziłem do klubu, to było, nie wiem, 7-8 mistrzostw Polski w historii. No to wiesz, gdzie przychodzisz i wiesz, co musisz zrobić.
Nie miałeś jakichś takich problemów jakby z aktem?
Nie, to bardziej jako taką, wiesz, pozytywną presję traktowałem.
A bo trener Akbas był zarazem chyba pierwszym zagranicznym trenerem, z którym pracowałeś?
Tak. I
właśnie widziałeś właśnie w nim różnicę jakby w podejściu do statystyk, do właśnie oczekiwań względem ciebie, a jak miałeś, gdy współpracowałeś z Polakami?
Tak, no, tylko to jest też porównywanie właśnie. Ciężko jest mi to porównać, ponieważ nie pracowałem wcześniej też w drużynie, nazwijmy to dorosłej, tak, z innym trenerem, ponieważ to był mój pierwszy zespół w ogóle. Także to jest już bardziej porównywanie zespołu młodzieżowego do mistrza Polski. Także to myślę, że się wiele rzeczy nakłada, ale no w sferę tę wiele rzeczy się na pewno nauczyłem, wiele rzeczy mi pokazał, jak chcielibyśmy pracować i tak dalej. Ale też no, szybko dobry kontakt złapaliśmy i naprawdę bardzo dobrze się rozumieliśmy.
Czyli jakby to też musi, ty jako statystyk musisz mieć z trenerem
fazę. Feeling, nazwijmy tak. To. Tak, rozumienie się bez słów czasem.
To łatwo ci ze wszystkimi przychodziło?
Wiadomo, różne są kontakty z ludźmi, ale raczej nie miałem nigdy żadnego problemu. Mam nadzieję, że trenerzy nigdy ze mną nie mieli problemu.
Ale jak spojrzymy na następnych, bo był tak trener Nawrocki, trener Mierzwiński, Radek Wodziński, teraz trener Fenolio, to co jakbyś mógł wskazać po każdym, co każdy miał charakterystycznego, co zapamiętałeś z pracy z nimi?
Muszę tak każdego...
Znaczy no nie miałeś zbyt wielu tych trenerów, aha, więc... Trochę już o trenerze Ferhacie wspomniałeś, ale jakby...
To z Ferhatem na pewno pokazał, jak fajnie można, nazwijmy to, żonglować ze schematem przygotowań do meczu. Że to nie musi za każdym razem zrobić takiej sztampy, że nie wiem, robimy 3 razy wideo. Kierunki ataku, side-out, a 3 wideo to jest powtórkowe i powiedzmy zachowania w bloku i zagrywka. I zawsze tak robisz. Tylko mieliśmy na przykład jeden tydzień, że zrobiliśmy 6 wideo. Codziennie przed treningiem było 15 minut, czy tam nawet 5-10 minut. Jedna zawodniczka i idziemy na trening. I właśnie to żonglowanie sposobami, jak się przygotować do meczu, myślę, że to bardzo mi wiele pomogło. Bo też na wiele rzeczy musiałem szybko reagować, bo nie, że mnie testował, ale nazwijmy to, wiesz, a może tak. Także to na pewno było bardzo dobre w naszej współpracy. Trener Nawrocki, nie wiem jak to nazwać, ale no, trochę inne spojrzenie na analizę błędów, myślę, że pokazał swojego zespołu, jak na to patrzeć, oraz też trochę podziału pracy w sztabie. Bo też w miarę mieliśmy to zorganizowane. Dużą część też Radkowi na przykład oddawał. Z Markiem to mieliśmy takie płynne przejście, bo to Marek został trenerem w trakcie sezonu. Także tak naprawdę powieliliśmy te schematy, które wcześniej były wypracowane. Po prostu robiliśmy dalej to samo w miarę. Radek jest byłym statystykiem, także tutaj za wiele nie musimy mówić. Ponieważ zna tą pracę dużo lepiej ode mnie, bo ostatnio wspominam, nie wiem, chyba 13 rok w Ekstraklasie jest chyba, no już wiele lat ma to doświadczenie. No i teraz trener Fenolio, włoska szkoła. Nie wiem, co powiedzieć. To już bym trochę nawiązał do tego, co powiedzieć trener starszej daty. Niekoniecznie lubi te cyfry, ale no przygotowuje swoim schematem. Daję mu mecze, on to przygotowuje po swojemu. Widzę, ma różne sposoby na to i jakoś działamy.
A jak właśnie jak z Radkiem współpracowałeś, byłym statystykiem, to czy to nie jest właśnie dla ciebie statystyka trudniej, bo to niejako pracujesz nie tylko z kolegą, ale kolegą po fachu, który jakby doskonale to zna.
No wiadomo, że wiesz.
No właśnie, czy to nie jest...
Nie wciśniesz mu kitu, że czegoś, nie powiesz mu, że czegoś się nie da, bo on ci powie, no tutaj kliknij i działa. To on ci jemu nie powie, że czegoś nie zrobisz, bo nie można na przykład. Nie? A wiesz, czasem trenerowi, nie wiem, nie zdarzało mi się to, ale wiesz, poprosić o coś szybko, to powiesz, zrobię to za godzinę, bo teraz tego nie idzie, bo coś tam trzeba zrobić. Nie zdarzało mi się to raczej, ale wiesz, no Radkowi takiego czegoś nie powie, bo dobrze wie, jak coś działa.
A trener Lavarini, jaki jest, jeżeli chodzi, bo no, on z kolei w Korei pracował właśnie z Cezarem, był też tam Andrea Biazoli, więc miał dwóch takich jakby statystyków w sztabie, szczególnie ten Cezar jest taki, no kto go zna, ten wie, że to jest dosyć człowiek, który co rusz tam jakieś, tam słyszałem historię, kiedyś Guidetti mi opowiadał, że Cezar, on tam co już wystawiał mu te grafiki, hitmapy i tak dalej. No, nie wchodził w to nawet już, bo też tego za dużo było.
Wiesz, z Cezarem właśnie w którymś hotelu gdzieś, jak się spotkaliśmy na VNL-u, to gdzieś tam spróbowałem zagadać i pokazał mi ten swój program, bo ma swój, nazwijmy to, zrobił sam program do tworzenia bazy danych i rozszerzonej analizy. No i tylko jak włączył Enter i włączył ten program, to już zobaczyłem, że tam się Matrix włączył tak naprawdę. No to już wiedziałem, o co chodzi. Także widać, że po prostu ma pasję do tego, bo to naprawdę przede wszystkim musisz mieć dobre podstawy też informatyczne, żeby coś takiego zrobić, bo sam stworzył program. Także widać u niego to zamiłowanie do liczb, do analizy i tak dalej. Jest w tym bardzo dobry. Był wiele lat w Aktiv Banku przy trenerze Guidetti. Teraz próbuje swoich sił jako pierwszy trener. I nawiązałeś wcześniej do czego? Do trenera Lavariniego. No to już wspomniałem, mniej więcej mamy dobry podział pracy w sztabie. Gdzieś tam na początku wiadomo, musieliśmy się dotrzeć, nazwijmy to, co od siebie oczekujemy, jak pracujemy i tak dalej. No ale no, jakbym miał w skrócie opisać trenera, jak podchodzi do statystyk, to jest, dopóki nie zaśnie na komputerze, to nie odejdzie. Tak w wielkim skrócie, bo tak się zdarzało, że przy komputerze już wiesz, przysypią. No to kończysz mecz o 22, na drugi dzień grasz, trzeba się przygotować, no to wiesz. A trener jest taki, że bardzo dużo sam ogląda. W sensie sam. Wszyscy razem siedzimy, ale ogląda i do późnych godzin.
Ale jak ja pamiętam, jak on został zatrudniony, to na początku tam Fabio Gaban jeszcze był chyba.
Tak.
Ja mówię, że właśnie pamiętam, trener Lavarini mi tłumaczył, że on był po to, żebyś ty zrozumiał jakby jego filozofię pracy.
Znaczy oni nie pracowali nigdy wcześniej. Ale jakby... Tutaj bardziej chodziło o to, że trener Lavarini pracował na włoskim programie jeszcze innym, Volley Studio. To jest taki czysto program do już samej analizy. Tam no, można teoretycznie skautować, ale no, to już jest do oglądania pod kątem przygotowań. I on na tym pracował na początku głównie. I chciał po prostu wziąć osobę ze sobą, która jakby będzie znała ten program i będzie potrafiła go obsłużyć. Także Fabio był z nami przez tak naprawdę 2 miesiące, czyli przez Ligę Narodów. Pokazał, jak wszystko działa i później już dołączył drugi Polak do sztabu i sami działamy.
Czyli teraz możesz powiedzieć, że już z trenerem Lavarinim rozumiesz się bez słów? Czy to jest coś takiego, że kończy się kadra, troszeczkę może tych zapominacie lekko, ale przychodzi właśnie kolejny sezon i na nowo jakoś się wszystko przypomina?
Tak, to już myślę, że pierwszy sezon wiadomo był taki, że trzeba się poznać lepiej i tak dalej. A drugi sezon to już tak płynnie wchodziliśmy w Ligę Narodów.
Czytałem rozmowę z tobą dla TVP Sport i powiedziałeś, że była tak krótko, Sara Kalisz z tobą robiła i wspomniałeś, że no w trakcie Ligi Narodów, to właśnie trochę nawiązując do tego, co mówiłeś o tym spaniu trenera Lavariniego.
A to Sara nawiązywała, bo za każdym razem Sara zadawała to pytanie, że nie śpimy.
Właśnie,
no to
już, właśnie.
No to nie skłamię, że spaliśmy pół dnia, bo tak nie było, no ale no to trzeba było odpowiedzieć na to pytanie.
Jakby właśnie wspomniałeś...
Ale to Sara zawsze zadaje to pytanie o spanie.
Właśnie do tego ja teraz nawiązuję, że to jednak jak jest kadra, no, ta historia o tym, że właśnie spałeś po parę godzin max, to tam...
A to tak się do statystyków przywiązuje, ale to całe sztaby tak działają po prostu. Przynajmniej no, u nas tak jest. Patrząc na to, jak inni pracują, a wszyscy razem jesteśmy raczej w hotelach jednych, no to widzisz, jak te sztaby chodzą późno spać, także to jest norma w trakcie turniejów.
A właśnie pamiętasz taki najbardziej ekstremalny moment dla twojego organizmu, to był kiedy?
Jeden taki pamiętam. To było Mistrzostwa Świata w zeszłym roku w Gdańsku. Mieliśmy salę konferencyjną no, obok hotelu, bo trzeba tam kawałek przez dwór przejść. No to wracałem do pokoju, było jasno. I było trzeba jeszcze coś wydrukować i wideo było tam 8:30. To pamiętam, że to był taki dzień kryzysowy, że trenera poprosiliśmy, że na rozruch nie pojedziemy, tylko zrobimy wideo, a my pójdziemy spać przed meczem. Także to był taki jeden dzień, ale to rzadko się zdarzają takie ekstrema.
A mówiłeś o tym, że jakby stacjonujecie razem, jakby te kadry różne. Jaka to właśnie jest relacja między wami? Raczej przyjacielska, czy może przyjacielska?
Poważnie, tylko... czy mam zażartować? Żartując powiem tak, że to jest walka o salę konferencyjną. Bo na przykład jest 8 zespołów i 4 sale. No to nie walczysz, bo tam chcesz popracować.
Prawo dżungli.
A tak to jest, wiesz, takie bardziej kolarzyńskie relacje.
A czy wy jakoś statystycy się tam trzymacie? Wiem, że właśnie Cezar ma...
To musimy, taką... bo wiesz, na przykład jak masz VNL-a, no to masz dwa turnieje w jednym czasie w dwóch różnych częściach świata, a jak najszybciej musisz się bazą danych wymienić, bo jak najszybciej musisz przygotować to sobie.
A, czyli, czy by się
Także to żyjesz w dobrej komitywie.
Aha, czyli nie ma między wami takiego wyścigu, rywalizacji?
Nie. To raczej jest, wiesz, bardziej chęć pomocy i tam raczej w dobrych relacjach wszyscy żyjemy.
A czy ty jako statystyk, dajmy na to, jak zespół przegra, w zależności czy to klub, czy to kadra, czy ty masz do siebie czasami pretensje o coś? Czy ty możesz, czy masz poczucie, że ty jako statystyk mógłbyś czymś zawinić?
No to już pewnie od wielu osób słyszałeś, że ciężej się siedzi za boiskiem niż jak grasz.
No tak.
No, no to ale, tak, ale wiesz, myślę, że i trenerzy i wszyscy dookoła tak mamy.
Trener podejmuje decyzje jakby personalne, zawodniczki grają, no ale czy statystyk, no ty piszesz, tak, no czym ty mógłbyś zawinić, że zawodniczki przegrały,
no? No wiesz, jak źle zespół wcześniej przygotujesz, znaczy głównie decyzje to trenerzy podejmują tak naprawdę, ale wiesz, no jak coś zepsujesz wcześniej, no jakieś błędy popełnisz, no to później czujesz to, ale to wiesz, to tak jak powiedziałem, na meczu najgorzej się jest za boiskiem, bo nie masz już tak dużego wpływu na to, co się dzieje na boisku.
A twoja rola na treningu?
I przeżywasz to dwa razy bardziej jeszcze.
Bo z tego co wiem, nawet w kadrze to nawet treningi potraficie pisać, jakby tak jakieś gierki?
Tak, no w klubie nagrywamy i skautujemy wszystkie szóstki, które gramy. I na kadrze też w miarę możliwości to robimy.
Ale czy ty też się angażujesz jakoś tam typu właśnie odbicia, zagrania, rzucania piłki, tak aktywnie?
Próbuję. No, tak.
Właśnie bije do tego...
Bo raczej robi? Jak... To zależy od sztabu, jak masz duży. Nie wiem, mówi się, że włoskie sztaby są rozbudowane i każdy jest od czegoś konkretnego, że statystyk siedzi w biurze i tam sobie pracuje i są sparring trenerzy, którzy przychodzą i tak naprawdę tylko grają. Są też tacy. U nas w miarę gdzieś przyjęło się, że człowiek w sztabie też coś na boisku potrafi zrobić, nie wiem, chociaż pozagrywać, bo zawsze przecież jesteś pomocny przy tym. Bo jak już jesteś w tej siatkówce, to też wcześniej próbowałeś chociaż odbijać, no to zaserwować potrafisz, tak?
Czyli przydaje się ta gra w Jastrzębskim.
No, gra to dużo życia. Jak to koledzy usłyszą, to...
A ktoś w ogóle z kimś, kto zrobił karierę, wtedy trenowałeś?
Karierę? No to drugim libero Jastrzębskiego Węgla jest mój przyjaciel, w ogóle z jednej klatki. Bartek Makoś. Koledzy grają bardziej po pierwszych ligach. A tak ogólnie wokół Akademii, no to jak zaczynałem pisać statystyki, no to na przykład Kuba Powiśliczak i Bartek Kowalek byli u nas w młodej lidze.
A czy ty właśnie mówisz, że o tej pracy trenerskiej jeszcze nie myślisz, ale czy masz coś takiego, że jak, nawet jak oglądasz siatkarki, oglądasz mecz, czy potrafisz...
Cześć.
Kolega przyszedł. Czy potrafisz jakby wyczuć u zawodniczki talent? Masz jakby takie, czujesz, że czy która zawodniczka tak ma potencjał? Czy jak oglądałeś, na przykład pracowałeś w cyrku, czy ty widziałeś właśnie, że o, ta zawodniczka to naprawdę ma talent na granie, tak bez słuchania opinii innych?
Myślę, że to wiesz, każdy jak przyjdzie nawet na mecz i spojrzy, to coś tam widzi. Myślę, że tak. Nie wiem, jak ci na to odpowiedzieć. No. Raczej tak, widzisz, czy to jest raczej przyszłościowa zawodniczka, czy nie. Czasem się możesz pomylić albo nie, ale raczej coś tam widzisz.
A ci zaskoczył ktoś właśnie z tych zawodniczek, z którymi w cyrku pracowałeś, że ktoś myślałeś, że nie zrobi tak dużej kariery, jak zrobiła, albo...
Nie chciałbym nazwiskami, ale no, niektóre bardzo pozytywnie zaskoczyły, a niektóre...
A nie, pozytywnie to możesz, no, negatywnie może nie wypada, ale pozytywnie, no to w sumie pochwalić. Kto cię tak zaskoczył?
No wiesz, z tych roczników, kiedy byłem w Szczyrku, no to teraz w Akrakasie wiele zawodniczek gra. Weronika Centka na przykład w Rzeszowie, Zuza Górecka. No wiele zawodniczek, tak naprawdę wszystkie te roczniki, które wchodzą do kadry, to się przez Szczyrk przewinęły. Także to, jeżeli ktoś się teraz pojawia w Ekstraklasie i w kadrze narodowej, no to są na pewno te pozytywne.
Tak.
Ale no wiadomo, jak to w szkoleniu. Nie zawsze wszyscy przebrną do końca, nazwijmy to.
A czy no, wciąż jesteś młody, ale jednak już masz, no, jak zaczynałeś, to wspominałeś, że byłeś, zajmowałeś się zawodniczkami jako statystyk, z którymi byłeś również w klasie.
Tak.
A no dzisiaj no, na przykład tam w chemiku masz Dominikę Pyszchałę, już masz 5 lat różnicy między wami. Była Martyna Czerniańska, też 5 lat różnicy. Zastanawiam się, czy ty już coś widzisz, jakąś różnicę na przykład, nie wiem, w podejściu do życia, do treningów między tymi...
No pamiętam, jak Czerna w Szczyrku nie wiedziała, ile mam lat i powiedziała pierwszy dzień dobry, no to ja tam szybko sprowadziłem, że ja z twoim bratem do szkoły chodziłem, no to możesz cześć powiedzieć, nie? Ale no jest ta różnica wieków, wiadomo, coraz młodsze zawodniczki wchodzą do naszej ligi.
A jak ciebie traktowały właśnie te dorosłe weteranki w chemiku na początku?
Jak to nową osobę.
Ale nie byłeś taki, że młody...
Nie wiem, czy wszystkie były świadome na początku, ile ja mam lat.
Ja też muszę się przyznać, że przed rozmową, jak zobaczyłem, ile ty masz lat, myślałem, że ty jesteś ode mnie starszy. No ja jestem 9-6 rocznik. Myślałem, dobra tam, 9-4, 9-3, a później patrzę, właśnie 9-8 i tak, kurczę, właśnie jeszcze ta historia z tym Jastrzębski Węgiel, 15 lat, to jakiś wonderkid jesteś statystyczny, o co chodzi, tak.
Tak, teraz w Szczyrku w zeszłym roku też był absolwent z Jastrzębia w ogóle, także to trochę bliźniacza sytuacja. Tam pracuje teraz chłopak, który też zaczynał w Jastrzębiu, a był maturzystą jako uczeń w Szczyrku.
Nie, w ogóle ta historia, że w kadrze byłeś, bo Szczyrk się kojarzy typowo właśnie z żeńską siatką.
Tam w Szczyrku było trzeba w ogóle statut szkoły zmienić.
Pod ciebie?
Bo w statucie było, jeżeli dobrze wiem, chyba że to wątpię, że to były żarty, że w statucie było wszędzie wpisane uczennice, uczennice, uczennice i w każdym punkcie, gdzie było wpisane uczennice, bo trzeba na uczniowie zmienić.
Czyli stworzyłeś precedens?
Tak. Także w Szczyrku byłem precedensem. Pierwszym.
A jakby pomówmy teraz o tej kwestii sportowej. Najpierw jakby o chemiku. Mhm. Bo jakby no poza ostatnim rokiem, który no nie wyszedł, bo powiedzmy sobie jednak... No, był Puchar Polski, no ale jednak wiem, że...
No w ostatnich latach najgorszy sezon.
No. Tak, no od awansu, jeżeli patrzymy od ligo, po samą ligę, no to... ale no wcześniej były tak te hurtowe mistrzostwa. No co składa się, co składało się na te sukcesy? Bo to można w innych klubach znajdą się osoby, które powiedzą, że no chemik ma pieniążki i to pieniążki robią mistrzostwo. No, a jak ty tak patrząc od środka, no, co składało się, że na te sukcesy?
Powiedzieliśmy mieć pieniążki, no, ale to trzeba jeszcze stworzyć zespół. I to zespół, który dobrze ze sobą funkcjonuje. Bo możesz stworzyć zespół z samych gwiazd, ale na boisko musi wyjść zespół i zagrać. Także no, wiele historii pokazuje, że nie wiem, może nie powinienem rzucać przykładami, ale w męskiej lidze są zespoły, które wiesz, mają potężne budżety, a od wielu lat na przykład nic nie wygrały.
Bijesz do RS-owi na przykład?
Nie wiem. wiesz, to nie jest takie łatwe stworzyć mistrzowski zespół. W zeszłym roku mistrzem był ŁKS, to znaczy, że stworzyli bardzo dobry zespół. To nie musisz mieć koniecznie największy budżet, musisz zrobić dobrą drużynę.
A łatwiej jest stworzyć dobrą drużynę, czy w klubie, czy dobry taki zespół w kadrze?
No to już masz dwa różne aspekty, tak. Bo to masz politykę transferową i tak. Nazwijmy to politykę selekcji. Jak masz selekcję, to możesz dobrać, wystarczy ci polskie obywatelstwo tak. I dobierasz najlepsze. I bierzesz wszystkie najlepsze i z tego wtedy musisz dobrać, kto będzie dobrze się komponował w szóstce. I to jest rola trenera, a w klubie tak naprawdę masz już nie ograniczenie, znaczy masz ograniczenie, bo muszą być 3 Polki na boisku, ale to już masz większy zakres tak naprawdę szukania zawodniczek, bo to mogą być zagraniczne. I teraz tak, możesz sobie zrobić zespół stworzony, nie wiem, jak masz na to budżet, to możesz samych gwiazd, tylko że pamiętaj, że gwiazda w kwadracie będzie gwiazdą w kwadracie i wtedy też zespół też różnie może funkcjonować. Także wtedy pytanie, czy nie lepiej zrobić jednej szóstki, w miarę stabilnej i oprzeć ją jakimiś solidnymi innymi zawodnikami.
To jest ten system słynny włoski, tak? Że szóstka taka, pierwsza szóstka bardzo mocna, a druga, no tak się mówiło
zawsze. Ale to się tak utarło, że to jest włoski system, bo mamy teraz włoskiego trenera, który robił na potęgę zmiany. Także no właśnie, nie nazwałbym tego włoską szkołą.
Już w ogóle trener Fenolio i jego zmiany to jest jakaś oddzielna historia, ale to właśnie tak się przyjęło, że na przykład teraz o Zaksie mówiło.
A tak się mówi.
No, że Zaksa tak miała tu żelazną szóstkę, jak ona zaczęła zawodzić, zmienników nie było, no i teraz widzimy, jak widzimy. Mhm.
Ale wiesz, Zaksa przez tyle lat, wiesz, wygrać 3 razy Ligę Mistrzów, no to niewiele zespołów zrobiło. I gdzieś po kolei ci zawodnicy pomału odchodzili, odchodzą. Także wiesz, w każdym, myślę, że zespole przychodzi taki moment, że jakiś kryzys. No, u nas się pojawił w zeszłym roku. Życie.
Ale nie miałeś takiego właśnie, nie zadawałeś sobie pytań, w czym był tkwił problem?
A to zawsze widzisz mniej więcej gdzieś, gdzie może tkwić problem, może już go nawet wcześniej trochę widzisz. Ale wiesz, no, grasz o najwyższe cele i próbujesz to wygrać. W zeszłym roku się przetrafiło tak, że widzisz, wygraliśmy Puchar Polski, wszyscy się cieszyli, 3 dni później jedziesz na ćwierćfinał i przegrywasz. I nagle jesteś najgorszy. Jesteś, w niedzielę wygrywasz puchar, jesteś najlepszy, wszyscy cię uwielbiają i tak naprawdę ile trwało 3 mecze, to w następną środę już jesteś najgorszy.
Ale to może też jest taka kwestia chemika, bo też ja zawsze słyszałem opinię, że w chemiku jak się przegrywa raz, okej, to już jest tak, troszeczkę się robi głośno. Jak są 2 porażki, to już jest taki alarm, a jak 3, to już jest dosyć...
To już tragedia, tak.
No? Że może po prostu... A może to po prostu wynika z tego, że chemik rozpieścił troszeczkę?
No wiesz, przez tyle lat jak wygrywasz...
Było tak, że nie wiem, w fazie zasadniczej 1 porażka, 2 porażki, a tu raptem tak, no przychodziły tak potknięcia, więc się zastanawiam, bo to zawsze taki... No ja, zawsze takie powiedzenie, bij mistrza, tak? No ja myślę, że klub Rzeszowa, Łodzi czy inne, no jak słyszą chemik, to pewnie się jakoś tam przez lata mocniej spinały.
I
no.
Widzisz, i przez tyle lat się to utarło i teraz my nie jesteśmy mistrzem Polski, a dalej wszyscy trochę to tak traktują, że bij mistrza, a nie jesteśmy mistrzem.
Ale to chyba dobrze świadczy o chemiku.
No to
właśnie.
Dobrze świadczy o klubie, no to znaczy, że przez tyle lat sobie wypracowałeś to. Także, ale widzisz, nie jesteś mistrzem, a każdy dalej traktuje tą samą zasadę, bij mistrza.
No i tym bardziej, że no, do was jak się jeździ, no to jest, każdy właśnie naprawdę ma wyprawę, no bo zarówno wy, no jak wszyscy.
Każdy ma tą wyprawę raz w sezonie, żeby do nas przyjechać, a my mamy tą wyprawę co mecz.
Już, nie wiem, czy ty dla ciebie...
Ale to wiesz, to...
Przyzwyczaiłeś się do autobusu, autobus tak, już dla ciebie jak drugi dom?
Jak biuro.
Jak biuro.
Wiesz, mam, w tym pierwszym rzędzie się siedzę, to sobie na stoiku komputer kładziesz i masz biuro, także mobilne biuro.
To ty pewnie nie, w autobusie spędzasz więcej czasu niż w mieszkaniu. Potrafię tak pewnie, jak masz taki okres to 3 dni, to...
Jak jeździ, w playoffie tak jest. W playoffie tak mamy, no. W playoffie gramy mecz, wsiadasz do autobusu, idziesz się później przespać, trening i wsiadasz do autobusu, żeby jechać na mecz. To tak działa, no.
A rozmawiając, na przykład, rozmawialiśmy o tych sukcesach klubu. A co się złożyło na dobrą grę w kadry ostatnich, od czasu jakby objęcia ją przez trenera Lawariniego? Masz doświadczenie, bo też pracowałeś z trenerem Nawrockim. Nie chcę, żebyś tutaj porównywał obu trenerów, ale no, były różne wyniki. No a teraz no, widzimy tak już ten 2022 rok, ten ćwierćfinał dał taką nadzieję, a no, w ubiegły rok no, to już był naprawdę bardzo dobry, można powiedzieć. I jak ty teraz na to spojrzysz z perspektywy czasu, no to co złożyło się na... Można powiedzieć, no te sukcesy polskiej kadry kobiet.
Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, no to nie wiem, zaufanie. Tak ogólnie rzecz biorąc wokół zespołu, że wiesz, jak jesteś w tej grupie, to czujesz takie pełne wsparcie i zaufanie wszystkich dookoła. I teraz w ogóle nie nawiązuję do tego, co było wcześniej, bo mnie tam nie było, także nie wiem. Chodzi mi o tą grupę teraz, co jest. I też takie nakładanie celów, bo tak wiesz, trener przychodząc w 2022 roku do naszej kadry zrobił, wiadomo, spotkanie, jakie są nasze cele i cel, który postawił, to była awans na igrzyska i od tego spotkania tak naprawdę codziennie gdzieś tam między wątkami się to pojawiało, że to jest nasz cel i co mamy robić, żeby do tego dążyć. I zawsze się pojawiał ten temat rankingu FHB,
tak.
Że obojętnie z kim nie gramy, obojętnie tak. Jaki mecz nie jest rozgrywany, to gramy o te punkty. I wiesz, nie możemy jakiegoś potknięcia zrobić, a jak gramy z mocniejszymi, no to bij mistrza. I wtedy w ogóle już zdobywasz wiele punktów. I gdzieś to, wiesz, przez pierwsze rozgrywki się przewijało, a później jak, wiesz, były te awanse w rankingu, no to już każdy zaczynał jeszcze bardziej w to wierzyć, że to jest cel do osiągnięcia. A że już awansowaliśmy w ogóle bez tego rankingu, tylko bezpośrednio, no to już to, w ogóle super.
A to czym kupił zawodniczki, w cudzysłowie kupił zawodniczki trener Lawarini?
sobą, jakim jest człowiekiem, myślę. Tak po prostu. Otwartością, myślę. Wiesz, media często mówią, jak to mówią, że się nie uśmiecha i tak dalej. To w ogóle jest nieprawda o trenerze. Będąc w grupie, myślę, że wszyscy to potwierdzą. I wiesz, pełen profesjonalizm.
A ty jakoś też masz różnicę to jest z własnej perspektywy, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, że no teraz te relacje twoje z zawodniczkami są lepsze niż były wcześniej? Że właśnie może jeszcze wyniki... Chodzi mi o tego, czy wyniki sprawiły, że jakby relacje, kontakty twoje z zawodniczkami, że macie jakby lepsze relacje, bardziej przyjacielskie i tak dalej.
No wiadomo, że jest na przykład różnica jak w pierwszym finalu, tam nie pamiętam dokładnie, ale chyba 13...
Cztery chyba zwycięstwa.
Generalnie mało zwycięstw było. A kiedy zdobywasz później brązowy medal rok później, no to na pewno, że jest inna atmosfera w zespole, ale to wszędzie tak jest, jak grasz w klubie i jest różnica, kiedy jesteś liderem, a masz niższe miejsce. Także myślę, że to jest też normalne, jeśli chodzi o funkcjonowanie grupy.
A jest różnica między zawodniczkami, które przyjeżdżają na kadrę z zagranicy, a z Polski? Nie chodzi mi o umiejętności, tylko jakby o podejście do siatkówki, do treningów. Czy nie wiem, czy Joanna Włosz ma inne podejście niż do pracy, niż zawodniczki?
No właśnie, na pewno widzisz, nawet przebywając obok niej, te lata przepracowane już w lidze, czy to w lidze włoskiej, czy ogólnie w dobrym zespole po prostu. No bo te lata, gdzie z Konerjano wygrywali wszystko, wygrywają wszystko, no to też pewność siebie widać wokół tej zawodniczki na przykład.
A jakbyś miał, czy w kadrze widzisz zawodniczkę, która z potencjałem, która mogłaby być dobrą statystyczką?
O kurczę. Tak na szybko? Nie wiem.
Nie ma tak w kadrze takiego świra od liczb i takiego nie widzisz?
Asia dużo prosiła o materiały różne, a to bardziej nagrania. To nie wiem, czy... To ciężko określić, czy ktoś jest dobrym materiałem. Myślę, że wiesz, jak znasz mniej więcej od wewnątrz ten sport i się już zdecydujesz, że chcesz to robić, no to wiadomo, wystarczy nauka i chęci. Tak jak już wspomniałem, że są zawodniczki takie, które często po wideo do ciebie podejdą, zapytają o coś, że czegoś by chciała więcej, czy możesz mi podesłać to i tamto. No to myślę, że w tych zawodniczkach byłby jakiś potencjał, skoro się tym bardziej interesują.
A w kadrze
niż tak, odłożenie że... kartki na bok, wideo się odbyło.
A to właśnie w kadrze można powiedzieć, że skoro są dziewczyny w kadrze, to ich właśnie zaangażowanie i ta chęć analizy danych jest większa? Czy jednak to nie, czy,
wiesz,
to nie,
ja myślę,
tak nie
że,
działa?
Ja myślę, że wideo jest tak, nazwijmy to kompaktowe, że w miarę wszystko jest przedstawione, to co jest potrzebne. I to bardziej jest kwestia zadania dwóch, trzech pytań dodatkowo, jak ktoś ma ochotę. I też nie ma czasu, bo tam wiesz, masz wideo o 10:00 i zaraz trzeba jechać na trening i tak dalej. To same dziewczyny też czują, że po prostu nie ma czasu na to, ale dużo pytań jest często.
W lecie można, jest jakiś, można w ogóle na chwilę zapomnieć o siatkówce?
A to zależy od kalendarza i od roku. No, w zeszłym roku na przykład mieliśmy dużą przerwę między Ligą Narodów, a później przygotowaniami do Mistrzostw Świata, bo były dwie imprezy, to tam mieliśmy chyba 2 tygodnie wolnego. No to masz sporo. W tym roku były 3 imprezy, no to w miarę, wiesz, wracałeś do domu, było przepakowanie torby, trochę odpocząć. Kto chciał, to gdzieś wyjechał i jechałeś na kolejne zgrupowanie.
A co złożyło się na tą dobrą postawę na igrzyskach? Bo jakby wspomniałeś
na igrzyskach?
Na kwalifikacjach do igrzysk. Na igrzyskach spokojnie, to jeszcze przed nami. To oby. Ale bo wspomniałeś właśnie o tej presji rankingu, znaczy o tej walce o ten ranking. Pamiętam, że ja byłem na tych kwalifikacjach i właśnie po tym ostatnim meczu, to ten trener powiedział, że on się najbardziej cieszy z tego, że już nie musi dzień w dzień sprawdzać rankingu. Tak. Że to już nie ma tej presji.
Ale ostatnio jak gdzieś rozmawialiśmy, no to teoretycznie dalej na ten ranking trzeba patrzeć. Czy to patrząc na przyszłość, bo dalej ten ranking istnieje. Ale też na koniec teraz fazy zasadniczej, nie dość, że będzie losowanie po prostu grup, to te grupy będą też tworzone na podstawie rankingu, kto będzie w którym koszyku. Także ten ranking dalej jest istotny trochę.
Ale
już wiadomo, nie będziemy tak już codziennie, wiesz, przed pójściem spać każdy ten ranking sprawdzał i sobie na grupie screeny wysyłaliśmy, że o, dzisiaj 0,88 punkta. wygraliśmy. No, tak było.
Ale po tych mistrzostwach Europy, no, w których takie było, nie wiem, można takie lekkie rozczarowanie, chociaż nie wiem, czy można było mieć rozczarowanie po porażce z przyszłym mistrzem Europy, ale no, przyszły te igrzyska, w których też jakby każdy już myślał, a dobra, bo Polki były jako trzecie dolosowane, z trzeciego jakby były Amerykanki, Włoszki i jakby później mówiono, że dobra, no pewnie trzecie, czwarte tak miejsce, no ale jednak no, wyszły te no,
jeszcze po przegranym meczu z Tajlandią to już w ogóle każdy miał to bardziej czarne,
rogę,
tak, że to, generalnie kończymy turniej,
to, co,
ale później
co się
wszystkie
tam,
mecze się udały.
Co się tam jakby... Co się tam działo jakby w środku i co zrobił ten Relawaryni, co robił zawodniczki, że jednak nie załamaliście się, no i ostatecznie zdobyliście kwalifikację.
Wiesz, ten mecz z Tajlandią nie był przekreśleniem wszystkiego, bo tam, tak jak patrząc na koniec, jeszcze była szansa awansować. Myślę, że dobrze zebrał grupę, pokazał, że po prostu teraz będzie lekko cięższa droga do zdobycia celu. Ale próbujemy. I to jest właśnie wracanie do tego rankingu. Dziewczyny, nawet jak nie awansujemy, to może w ostatnim meczu uda się wygrać ostatni z Włoszkami graliśmy, to może z Włoszkami wygramy, to chociaż punkty zdobędziemy i w przyszłym roku będzie łatwiej. I tak na to myślę, że patrzył.
Czyli wszędzie jakby pozytywów szukał.
Wszędzie szukał rankingu. To się tak śmiejemy, ale no, tak było.
A pamiętasz właśnie po tej ostatniej akcji, co żyłeś o meczu z Włoszkami?
Co czułem? Że jak najszybciej chciałem zbiec na dół, bo siedziałem praktycznie w ostatnim rzędzie na Atlas Arenie, a ktoś miał raport meczowy poprosił i tam się drukowało jeszcze.
I chciałem jak najszybciej...
Tak, a ja musiałem raport wydrukować, bo tam ktoś z Polsatu powiedział, że szybko, szybko, bo studio zaczynamy, a ja wiesz, miałem jeszcze daleką drogę, bo siedziałem w ostatnim rzędzie przy kamerze. Także musieliśmy przebiec i no co, cieszyliśmy się wszyscy. Każdy tą czapkę chciał już dostać.
Zgarnęłeś? Czy
tak, każdy dostał.
A,
każdy
myślałem, dostał. Że jednak przez
tam było chyba więcej po prostu.
Aha, czy przez fal start może się nie... Ten...
Nie, spokojnie, wszystkim starczyło.
Pamiętam, że jak rozmawiałem z Moniką Gołkowską, bo już tak jak przed sezonem, początkiem sezonu w Radomce, to ona powiedziała, że no, że Bailando pamięta.
Pamięta?
Pamięta, że było, ale nie pamięta zbytnio co było, ale pamięta, że było. A ty?
Było.
A co było?
No wiesz, zespół się cieszył.
Głowa
spotkanie
bolała?
Najpierw z prezesem, przemówienia trenera, prezesa Świderskiego. No później to jak każdy zespół po wygraniu czegoś. Się cieszyliśmy.
Czy głowa bolała następnego dnia?
Może. Zależy, wiesz. No świętowaliśmy no troszeczkę.
A jak...
I później się każdy rozjechał już swoją drogę, bo to wiesz. Każdy też chciał jak najbardziej wykorzystać ten okres od klubu. Każdy indywidualnie dostał.
Miałeś jeszcze tak szansę, żeby przed... Bo to dosyć od razu zawodniczki, nie wiem, w paru dniach musiały już się wstawiać na... No nie było tej przerwy zbyt wielkiej. Ty miałeś w ogóle szansę, nie wiem, chwilę...
Gdzieś... Ja już do Szczecina od razu jechałem.
Czyli bez...
No ale to tam do Szczecina pojechałem, ale były tam jeszcze, nie pamiętam, ja miałem wolnego, ale było okej.
Okay. Czyli teraz można powiedzieć, że do tych igrzysk już będzie inne podejście, w sensie takie spokojniejsze?
Na pewno, bo wiesz, inaczej myślę, że trenerzy zaplanują Ligę Narodów pod względem wykorzystania zawodniczek. Tam gdzieś wiem, że nawet pod względem nawet samego poruszania się po świecie, bo w zeszłym roku pojechaliśmy na drugi, trzeci turniej łącznie, że nie wracaliśmy do Europy. Teraz gdzieś jest to bardziej planowane, żeby jednak mimo wszystko trochę na oczyszczenie głowy wrócić gdzieś do domu, jeżeli się plany nie zmieniły. No i też sama rotacja zawodniczkami. W momencie, kiedy nie musisz każdego meczu tak naprawdę grać o wszystko troszeczkę, możesz sobie to spokojniej zaplanować pod względem jednego celu, bo w zeszłym roku dobrze wyszła Liga Narodów i ten, powiedzmy, trochę pik formy przyszedł na to, że zdobyliśmy brązowy medal. I właśnie tu jest może problem, czemu troszeczkę mistrzostwa Europy nie wyszły, bo ciężko jest trzy piki formy w jednym sezonie zdobyć. Na szczęście w tym ostatecznym turnieju się udało. A teraz tak naprawdę masz sezon, gdzie musisz w jedno miejsce dobrze się przygotować.
A z trenerem Lawarinim tak często teraz poza sezonem kadrowym rozmawiacie? On się tak...
To takie bardziej doraźne tematy. Gdzieś na przykład wczoraj na krótki telefon się złapaliśmy, ale jak to trener, umówił się na, nie wiem, którąś godzinę wieczorną, a zadzwonił jeszcze później. Bo tam w klubie teraz też dużo rzeczy ma. Niestety przegrali mecz w Lidze Mistrzów i są trochę pod ścianą. Ale to tak jak mówię, taki kontakt bardziej na bieżące jakieś sprawy. Jak coś, nie wiem, się wydarzy, że coś potrzebuje konkretnego.
A mówiłeś o tych pikach formy. No, Turczynki w tamtym sezonie jakby... No, tak samo jak kadra Grbicia, no, wygrała wszystko. Jak właśnie teraz możesz spatrzysz na nich, to co u nich tak zauważyłeś takiego, że takie atuty jakby... Bo się mówiło, że dobra, Guidetti nie miał Vargas, Santarelli miał Vargas i to ona zrobiła robotę. Czy tak nie jest to takie spłycanie, co byś wskazał na takie składniki sukcesu Turczynek?
No nie, ale jak masz Vargas w zespole, to już jest inny zespół po prostu. Też inaczej musisz siły rozłożyć, przygotować sobie podwójną zmianę, której wcześniej nie robisz. Także to jest w ogóle inny zespół w tym momencie. Musisz całkiem inaczej to wszystko prowadzić.
Ta gra na dwie atakujące też była takim troszeczkę game changerem chyba. No, jednak przestawienie,
no na
pewno. Przestawienie Karakurt na przyjęcie. Myślę, że w...
Jak masz dwie strzelby w jednym momencie na boisku, to inaczej grasz.
Myślę, że w Polsce coś takiego też by zdało egzamin?
Mówisz o na przykład przesunięciu Magdy na przyjęcie?
Nie, było,
na przykład?
Nie, pamiętam, że był mecz też z Turcją w Mielcu. Jeden i tak? Tam Malwina,
Malwina z nami, tak.
I nawet właśnie pamiętam, że rozmawiałem później o tym z Magdą, no to ona powiedziała, że jakby jeżeli ona byłaby na ataku, a Malwina na przyjęciu, no to ta gra na dwie atakujące jej by, no, nie miałaby nie tak, by jej pasowała, no bo jednak Magda no, woli grać na ataku, jakby jest atakującą, ale czy ty widzisz właśnie w tym jakby już tak patrząc chłodno danymi, widzisz w tym potencjał w takim pomyśle?
Wiesz co, na naszym przykładzie trochę ciężko, no bo nie mamy tych danych, żeby to przeanalizować. No bo tak,
no nie było zbytnio. To
teraz tak. Była jedna okazja spróbować z Malwiną w Mielcu, mówisz?
Tak.
No to wtedy pamiętam, że Malwina też nie do końca była w pełnej dyspozycji, żebyśmy mogli to przetestować. Jeżeli dobrze pamiętam, w jednym meczu się pojawiła na boisku.
Tak,
tak, w jednym meczu się pojawiła na boisku. No to ciężko jest to, jak chcesz już czysto danymi to porównać, no to no, tego tak nie porównasz. Nie. Bo to masz tak naprawdę jeden niepełny mecz do całego sezonu porównać. Ale w momencie, kiedy miałbyś zagrać w takim systemie, no to już masz znowu inaczej przygotowany system gry, typu krycia w przyjęciu i tak dalej. Także to już, no to myślę, że trener dużo więcej mógłby ci na ten temat powiedzieć.
Ty już masz plan na do sierpnia cały, jak będziesz funkcjonował? Znasz swój plan?
Tak, Szymon Szlendak już nam wysyłał w miarę, co tam się będzie działo, kiedy wyjazdy i tak dalej. No Liga Narodów i to będzie takie dobre przygotowanie, myślę.
A zbliżając się do końca, bo też co, nawiązując do tego, co wcześniej wspomniałeś, że no, na dziś jeszcze tak do końca siebie jako trenera nie widzisz, ale jakbyś musiał się widzieć...
No z wiekiem może to przyjdzie.
Tak, to od kogo byś tak najbardziej właśnie czerpał inspiracje trenerskie?
Wiesz, warto czerpać inspirację z wielu źródeł na pewno. Czy to z kimś pracowałeś, czy po prostu z czystej obserwacji trenerów dookoła. Z kogo chciałbym czerpać? No to tak jak mówię, z wielu. Wspomniałeś wcześniej o Cezarze, to jeśli chodzi o liczby. No to myślę, że to jest gdzieś dobry przykład, żeby nawet z samej rozmowy coś wyciągnąć. Wiele rzeczy no to teraz na bieżąco z trenera Lewelliniego na pewno. Po prostu z tego, jakim jest człowiekiem. Nie wiem, myślę, że na pewno chciałbym, i to jest trochę odległe od tego, jak pracujemy. Znaczy, jak pracujemy, po prostu nie mamy takiego dostępu do tego. Trochę zobaczyć, jak pracuje Coach Killary w Stanach. On pokazuje przez to, że wiesz, to była jedna z kadr, która najszybciej przeszła na Volley Station. Pokazuje też, że w kontekście mojej pracy jest bardzo otwarty na takie nowinki. Myślę, że no patrząc na osiągnięcia trenera, to myślę, że bylibyśmy w stanie wiele rzeczy wyciągnąć.
A i na koniec, bo zawsze z kim gadam, to jak z kim rozmawiam, to proszę go o zrobienie Dream Teamu z osób, z którymi miał styczność. Więc ty masz zadanie stworzyć Dream Team zawodniczek, z którymi pracowałeś albo w klubie, albo w kadrze.
Wybrać szóstkę, tak?
Szóstkę, tak. Szóstkę plus trenera z uzasadnieniem. I czy to będzie najlepsza szóstka, czy to będzie szóstka pod względem sympatii? Znaczy siódemka, okay. Szóstka pod, okay. Tak. No to już od ciebie zależy, więc ja zacznę od rozgrywającej.
No to chyba nie mogę inaczej wybrać niż Asię Wołosz. No to chyba nie muszę za dużo komentować, patrząc na jej osiągnięcia, doświadczenie, na to jak pokazuje po prostu jak pracuje, wzór do naśladowania myślę. Także no tak, nasza jedynka reprezentacyjna to na rozegraniu na pewno bym postawię.
Pierwsza przyjmująca.
Osoby, z którymi pracowałem, miałem styczność,
w klubie,
tak?
W kadrze, tylko musiałeś z nimi być w jednym
no tak.
Klubie. Tak.
Przyjmujące. To nawiązując do tego, jak zapytałeś, kiedy zacząłem i tak o wiek, to dam Martynę Łukasik. Ona też w Chemiku już jest od wielu lat, w reprezentacji też. Tutaj się zawsze śmiejemy, że Martyna to 15 lat widzę, 10 medali i tak dalej, a dalej jest najmłodsza. No już nie jest najmłodsza, ale dalej jest młodszą zawodniczką. Także to... A teraz już nawiązuję czysto do sportu, no to na pewno bym ją w tej szóstce umieścił. Co, drugie przyjęcie, tak?
Tak, drugie przyjęcie.
Drugie przyjęcie. Natka Mędrzyk. Przez to jak widzi blok. Ona, wiesz, ma celownik i każdy paluszek widzi w bloku i jak nie, pokazuje, że nie musisz wysoko skakać, żeby po prostu się bawić z blokiem i kończyć piłki. Także Natka na drugim przyjęciu.
Pierwsza środkowa.
Agnieszka Kornaruk.
Dlaczego? Bo tak.
Przez to jak gra. No. Wiesz, z takim, bardzo pokazuje, jak dobrze można swoje parametry wykorzystywać. Często, praktycznie zawsze z wielką opoką w bloku, bo zawsze gdzieś jest wysoko w tych rankingach blokujących. Samo to, jak gra.
Druga środkowa.
Też klubowo pójdę, dam Igę Wasilewską. Przez to ogólnie jak gra i tak też życiowo. Po prostu można pójść na kawkę, pogadać. Po prostu dobra osoba.
Atakująca?
Atak.
Miałeś. Masz kim wybierać.
Czyli tutaj mam wybrać między Magdą a Jovaną.
Tak od razu pomyślałem.
Tak pomyślałeś.
Tak pomyślałem. No bo nie, no chyba, że no, kogoś innego. No, może.
No nie, no to ma Magda i Jovana. Ciężki wybór. Patrząc perspektywicznie i życząc nam powodzenia na igrzyskach, wybiorę Magdę.
A dlaczego,
ale tutaj jest ciężki wybór.
Ale nie dlaczego Magdę kosztem Jovany, tylko dlaczego Magda?
Dlaczego Magda?
Tak. Co w Magdzie
poprzedni sezon widzisz? Na przykład pokazał, że jest, wiesz, pierwszą opcją w ataku tak naprawdę. Najważniejszą piłkę musi się postawić, wiesz, że ona prawdopodobnie skończy. Także jest liderem w ataku.
Libero.
Kolejny wybór. Libero.
W sumie tak. Marysia Stenzel, Paulina Maj.
Aha. To może, żeby się koleżanką nie narażać, to...
Jedno na przyjęcie, jedno na
Nie, wybrnę tym, że pracowałem z Kubą Popiwczakiem pewien okres na początku.
Nie, no musi być jakoś...
I Kuba się znajdzie w żeńskim zespole? Może być? Ucieknę przed wyborem między Pauliną a Marysią.
Tu mogę dać obie, albo chociaż jedna na przyjęcie, druga na obronę.
Tak możemy zrobić?
No jak chcesz. Jak chcesz, jedna na przyjęcie.
To Marysia w przyjęciu i Paulina w obronie. No to tak zagramy.
No to żebyś no. Miał spokój.
Będę
tak.
Miał spokój, nie będę dzwonić później.
No. Na koniec trener.
Trener?
No też. Ferhat, Stefano, drugi Włoch jest...
Zrobiłeś konkurs wyboru między ludźmi. I to też musi być z kimś, z kim pracowałem.
Tak.
No Nie wiem, to też jest ciężki wybór.
Tutaj dwóch nie możesz.
Tu nie mogę dwóch.
Jeden.
I drugiego nie dam na asystenta. To już w ogóle byłby skandal. Nie wiem, kto jest teraz wyżej w tabeli. Ecsi czy Fenerbahce?
Nie wiem.
Ciężki wybór. Patrząc na to, że aktualnie w reprezentacji nam się dobrze współpracuje, myślę, żebym wybrał trenera Lavariniego. Ale wiesz, bardzo chętnie bym współpracował jeszcze gdzieś, jakby była okazja, z trenerem Agbasem.
I na koniec, czego ci życzyć? Poza zdrowiem.
Powodzenia w przyszłym roku na igrzyskach.
Czy to w tym już?
W tym roku już. W tym roku już. Mamy luty, także już niedługo. Igrzyska.
Myślisz, że jest możliwość, że za 10 lat Kacper Duda będzie już trenerem?
Za 10 lat? Może? Nie wiem.
W Tauron Lidze?
Nie wiem. To już ci wspomniałem, że na razie na pewno tego nie czuję i to nie chciałbym wybierać tak w przyszłości.
Nie pozostało mi nic innego, jak ci podziękować za rozmowę, za to, że chciałeś się podzielić swoją historią, no i w ogóle jakby, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie i wystąpić w moim podcaście.
Ja dziękuję za zaproszenie i dziękuję.